Słuchajcie, bardzo cenna prezentacja ze strony Przemka z Warszawy. Tylko króciutko chciałbym powiedzieć. Przemek wspomniał o trzech cechach ludzi, których możecie zaprosić do tego procesu uczniostwa. Natomiast jest jedna taka rzecz, jak będziecie prezentować, będziemy zapisywać to. Chodzi o punkt, do którego chcemy doprowadzić ludzi, do dojrzałego, że możemy powiedzieć, że ktoś jest w miarę dojrzałym uczniem Jezusa. Natomiast cechy, o których wspomniał Przemek, to jest bardzo ważne, zwłaszcza kiedy zaczynacie Kościół, musicie być bardzo otwarci, jakby obserwując, kto się nadaje na ucznia. Bo to, że ktoś przyjmuje Ewangelię i ktoś się nawraca i ktoś przyjmuje chrzest wodny, nie oznacza, że ma właściwą postawę na to, by wejść tą drogę uczniostwa. I są te trzy cechy, o których wspomniał Przemek. To jest, ktoś jest gotowy do nauki, chce się uczyć. To jest pierwsza cecha. Druga cecha, bardzo ważna, jest dostępny. Czyli chce spędzać czas z tobą. On sam szuka, dzwoni do ciebie, pyta się. Ja jak słyszę, że ktoś do mnie dzwoni albo po nabożeństwie przychodzi, po spotkaniu, pastorze, czy mogę się z tobą mówić? Dla mnie to jest sygnał, że ta osoba chce się uczyć ode mnie. Że jest dostępna. I trzecia bardzo ważna cecha to jest wierność. Jest tobie wierny. Czyli to są cechy osób w Kościele, na które są potencjalnymi dobrymi uczniami, że można ich prowadzić. Możesz po prostu poświęcać czas i energię. To jest twoja rola jako przywódcy, jako pastora czy jako lidera danej grupy domowej. Te trzy cechy, na to musicie zwracać uwagę, bo nie będziecie marnować czasu. Uczniostwo jest prosta kwestia. Jest stary, który ma i młody, który chce się uczyć. Najprostsza rzecz, więc bardzo ważne jest, żebyśmy, zanim stąd wyjedziecie, żebyście mieli zapisane te wszystkie cechy dojrzałego ucznia, bo jeśli będziecie wiedzieć, do jakiego punktu, przywództwo to jest, że umiesz przeprowadzić kogoś z punktu A do punktu B. To jest przywództwo, to jest liderstwo. Czyli sam musisz przebyć tą drogę i musisz wiedzieć, kto jest w punkcie A i wiedzieć, jak go przeprowadzić z punktu A do punktu B. I to jest najprostsza rzecz, więc to jest bardzo ważne, a musisz wiedzieć, co to jest ten punkt B. Więc zapraszam teraz Paweł Słomian, Bełchatów. Zapraszamy, możemy dać im też oklaski serdecznie.
Ja mówię krótko, zwięźle i na temat, to was na pewno nie zanudzę. Gorzej z moim mężem. Tak, my jesteśmy w tym temacie trochę świeżakami, ponieważ startuje nasza dwójka tak naprawdę. Jesteśmy w tym zupełnie sami, z Bogiem. Też takim naszym celem na tą chwilę, do którego dążymy, jest po prostu zdobycie tych pierwszych osób, nie? Żebyśmy mogli z nimi zacząć pracować. I tak, my wychodzimy w tym momencie z takiej społeczności, której celem ewangelizowanie wyglądało tak, że my siedzimy sobie w kościele, a inni do nas przychodzą. I to na tym się kończyło. I żyli długo i szczęśliwie, dokładnie. I na tym koniec. Takie było podejście, no jak chcą, to przyjdą. No i my tak myśleliśmy, że w sumie to tak jest. A jakiś czas temu Bóg zaczął nam wyraźnie pokazywać, kiedy już nas tu powoływał do tego, co będziemy robili, że to nie tak i to my będziemy wychodzić do ludzi. Pokazał nam konkretnie, w jaki sposób, czyli wychodząc na miasto, tak, gdzieś do ludzi, że będą to rozmowy w cztery oczy. Tak, mamy gdzieś jakieś ulotki, będziemy z tymi ludźmi po prostu przebywać. Jeśli już przyjdą te pierwsze osoby, no to jesteśmy skupieni na tym, żeby poświęcić im mnóstwo, mnóstwo czasu. To już wiemy, że to nas na pewno czeka. Tu wczoraj Sławek tak naprawdę w duchu mówił o trudnych ludziach. I jesteśmy sami, ale wierzę, że w tym wszystkim jednak Bóg przyprowadza ludzi. To nie jest tak, że to my przyprowadzamy ludzi i już to gdzieś tam widzimy i tak to odbieram, że Bóg będzie przyprowadzał tych ludzi, a my będziemy to tylko tak troszeczkę odbierać. Bo też nam na przykład ostatnio postawił, tak, nie ostatnio, wcześniej postawił taką osobę, w moich oczach trudna, I na pewnym etapie niedawno myślałam może, że ją skreślę, a już nie, bo ona ma takie troszkę poadwentystyczne myślenie, brak jej wolności po prostu w Chrystusie. I tak, no wiecie, no, zjesz mięsko, to do piekła, no w tym sensie, nie? Ale tak mocno Duch Święty wczoraj mi pokazał, że no to jest jedna z tych trudnych osób, ale warto o nią zawalczyć po prostu. I pokazał mi tą osobę. Także te początki faktycznie mogą być ciężkie, ale no zobaczymy dalej. Mówię, to jest taki nasz pierwszy cel na ten rok, tak jak mówiliśmy na przykład, nie? Dalszy etap, my jeszcze tak dokładnie tego nie widzimy, staramy się na bieżąco odbierać to wszystko od Boga i myślę, że to jest najlepsze. Odebrałam też już pewną, odebrałam, miałam taką wizję, nie wiem, czy to mówić, ale że będziemy przeprowadzać ludzi poprzez dzieci, będziemy trafiać po prostu do małżeństw. Tak to gdzieś odebraliśmy, ja no mówię, zobaczymy, ale też dopiero po otwarciu gdzieś tak, kiedy by coś się działo, wierzę, że moglibyśmy otworzyć taką świetlicę chrześcijańską. I w ten sposób tak fajnie tych ludzi po prostu przemycać i w tym czasie też budować gdzieś w sercach tych dzieci jakąś taką świadomość, nie? To też jest fajne. Także nastawiamy się na pewne rzeczy, ale dalej będzie nam Bóg cały czas pokazywał, co w trakcie, nie? To są takie typowe początki nasze. Ale wierzę, że Bóg wszystko nam da. Ty coś chciałeś na pewno?
Znaczy powiem wam tak, to jest fajnie stać tutaj i widzieć wasze zdziwione miny, że moja żona wyszła i powiedziała coś. To było świetne. Ale tak, tak to jest, ponieważ my zakładamy razem Kościół. My się wspieramy. Ja odczuwam to, jak zaczynam myśleć, że nic się nie dzieje, to żona mówi, ej, czekaj na Boże poruszenie. Czekaj na to, że On zna swój moment i czas. I wypali. Ponieważ już parę razy czuliśmy to, że Bóg mówił nie teraz, nie teraz, nie teraz. Przychodzi ten moment i wchodzimy w to. I chcemy być na to wyczuleni. Ja jeszcze dodam do tego, że ewangelizacja, wykorzystywanie życiowych sytuacji do fryzjera, mechanik. Postanowiliśmy sobie, że tam, gdzie idziemy, głosimy Ewangelię. Nie patrzymy na okoliczności, głosimy i wychodzimy po prostu z zasianym słowem. Nie chcemy tracić w ogóle żadnej możliwości i okazji. Dokładnie. Co tutaj jest? Małe grupy. Tak, ponieważ już ludzie się zaczynają pokazywać, jedna osoba jest już nawrócona, która jest dojrzała i z nią chcemy tworzyć relacje rodzinne na fundamencie miłości Jezusa Chrystusa, ale rodzinne, że się wspieramy. Mamy osobę, właśnie tą dziewczynę, którą trzeba nałożyć fundamenty biblijne. No i ludzie, którzy przyjdą z ulicy, którzy przyjdą, znajomi na przykład, co siejemy. Więc trzy grupy z tą dziewczyną, z tym małżeństwem, żeby można by było ich razem złączyć w pewnym momencie, gdzie oni dojdą. Wolontariat. Ja zawsze, spodobało mi się to, co Sławek mówił, żeby wychodzić, pójść do miasta, żeby zrobić coś dla nich, aby wiedzieli, poznali nas, a nie Kościół. Tak, chmura świadomości. Dobrze. Czyli to będzie to. A, okej. Okay. Miesiąc temu, może dwa miesiące temu, dostałem taką, odebrałem w modlitwie strategię Jozuego na Jerycho. Ponieważ kiedy zaczęliśmy mówić, że chcemy założyć kościół, ludzie ze środowiska chrześcijańskiego chcą wejść w to miasto i nie chcę rywalizować, ale chcę błogosławić, więc z Darią mówimy, że błogosławimy jak Jozue. Chodzimy przez miasto w ciszy dla środowiska chrześcijańskiego i atakujemy ludzi, którzy nie słyszeli Ewangelii. I sześć tych okrążeń mieli, w siódmym zaatakowali. I teraz tak mi przychodzi do głowy, że żyjemy, miałem tego nie mówić, ale my żyjemy w siódemkach, 7 lat. mamy coś takiego, że 6 lat bardzo ciężko pracujemy i w 7 roku odpoczywamy. Tak. 6, 7 lat, 8 lat temu. Postanowiliśmy, że będziemy budować dom, finanse, zbudowaliśmy dom. W 6 roku się wprowadziliśmy bez żadnego zobowiązania finansowego. W 7 roku mieliśmy tyle pieniędzy, że możemy odpocząć. Nie musiałem pracować przez 3 miesiące, później light. 8 rok, Jerzy. I mówi, tak, założycie kościół. Mówimy, okej, super, fajnie, pomodlimy się, bo bez Boga nigdzie nie idziemy. Bo bez Niego nie ma możliwości. Dobra, i dalej nie będę mówił, bo tam miałem w głowie, ale zostawię to na inny raz. Tak.
Ja mnie będę stała i pilnowała.
Cechy dojrzałego ucznia. Musi wiedzieć, kim jest. Musi wiedzieć, że jest dziedzicem, że jest synem, że jest gospodarstwo, w którym się nie leży, ale się pracuje. Umie sam siebie nakarmić. Czyta i karmi, aby przekazać to na grupie biblijnej, że nie tylko słucha, ale ja miałem takie coś, takie przeżycie. Rozpoznaje głos Boży. Rozpoznaje, że Duch Święty do niego mówi. Wierność, wytrwałość w służeniu. Nie załamuje się, ale idzie prosto przed siebie. Prowadzi innych do dojrzałości. Uczeń dojrzały zawsze ma rękę wyciągniętą, żeby kogoś prowadzić dalej, nie? Okej. No i po prostu to widać. To po prostu trzeba wyczuć i widać w człowieku, że on chce i ma ten ogień, który po prostu go prowadzi do przodu. Tak?
Tak, ja bym jeszcze dodała, że taki człowiek dojrzały potrafi przyjąć na siebie, na swoją klatę bardzo dużo jakiejś krytyki, niesprawiedliwości i umie to przebaczyć, czy tam przewertować po swojemu. Później widać też tego owoce, nie? Czy to było faktycznie tak, czy nie. No, ale nie obrażamy się, idziemy dalej i to jest zawsze w porządku, widzimy po naszym życiu, nie?
Tak jest, tak jest. No to chyba to już dojrzały uczeń już mamy. Mamy to. Dobra, gdzie to jest tam? Wiecie. O. Dobra. Jak doprowadzić człowieka do uczniostwa, do dojrzałości? Bardzo częsty kontakt z tą osobą. Nie ma tak, że za miesiąc się spotkamy. Nawet 2 razy w tygodniu. Żeby mieć kontakt non-stop, prowadzić go do czytania Słowa Bożego i aby wdrażał to Słowo w życie, żeby zaczął żyć tym Słowem, nacisk na to. Jak ma dojść, to taka z naszej takiej, można powiedzieć, doświadczenia, pierwsza pokuta z tego życia, które jest za nami, żeby ono nie wracało do nas. My zaczęliśmy dorastać, wzrastać duchowo, kiedy naprawdę spokutowaliśmy ze swojego życia. Kiedy naprawdę odwróciliśmy się od tego, co nas mogło ciągnąć. To naprawdę, jeżeli jest jakaś furtka, to zawsze będzie jakiś czas, że może kogoś to pociągnąć. Więc nacisk na pokutę, na dotyk Boży. Ponieważ my możemy mówić, ale jeżeli Bóg nie dotknie, to nic się nie wydarzy. Ja siedziałem w kościele, powiem wam szczerze, z 5 lat i siedziałem i nic się nie wydarzyło. Wtedy, kiedy zacząłem pokutować, wtedy, kiedy zaczęło mnie boleć moje życie, przeszkadzać moje życie, Boży dotyk przyszedł i się wszystko zmieniło. Dobra? Co tam jeszcze jest? Pozwolić ludziom uczyć się na swoich błędach. Jeżeli chce iść, okej, nie ma problemu. Nie jesteś niewolnikiem, ale pamiętaj, że tu jest lepiej niż tam. Tu jest lepiej niż tam, nie? Trochę mam popisane. Otrzymać relację z Bogiem, cały czas mówić relacja, modlić się. No i jestem instruktorem albo przewodnikiem, tak? Uczę, a nie wykonuję za Niego. Zrób to, zrób tamto. Ja bym zrobił tak i tak, ale nie jestem Jezusem. Ty się Jego pytaj i ty musisz podjąć sam decyzję. No i to jest to, źródło poznania mądrości w Jezusie Chrystusie. Nie jestem Jezusem, to On cię ma prowadzić, to On ma z tobą problem, nie ja. Dobra. Mobilizacja. No i okej. Okej. Tak, dokładnie. Znaczy mam w głowie dużo może by powiedzieć, ale to, co najważniejsze, myślę, że zostało powiedziane.
Bardzo dziękujemy. Bardzo cenna rzecz. Tutaj nasza siostra zapisała z waszych takich obserwacji świadomość tożsamości w Chrystusie. To jest pierwsza taka podstawowa cecha, jeśli chodzi o... Możecie sobie zapisać to, że jakby naszym celem prowadzenia ludzi do dojrzałego uczniostwa to jest to, że dojrzały uczeń Chrystusa ma świadomość tożsamości, wie, kim jest w Bogu i wie, kim jest Bóg w jego życiu. To jest bardzo ważna rzecz. Jedna kolejna cecha, bardzo cenna, którą tutaj Paweł wymienił, to czyni innych uczniami. Czyli dojrzały uczeń Jezusa przekazuje innym już. I to jest jakby ten proces, że jest pewien etap, się zakończy w jego życiu, on chce to robić. Czyni innych uczniami zgodnie ze swoimi obdarowaniami, zgodnie ze swoim powołaniem. Tak? To nie każdy będzie pastorem, nie każdy będzie nauczycielem Słowa Bożego, ale możesz być kierowcą autobusu i możesz czynić uczniami. Amen. To jest bardzo cenna rzecz. Także dziękuję bardzo. Chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Relacje. To jest bardzo fundamentalna kwestia. To jest podstawa. Bez relacji nie ma uczniostwa. Natomiast chciałbym was prosić, żebyście pomyśleli o pewnych narzędziach, czyli jakiejś strategii, bo to, że relacje są fundamentalne i to, co chcemy robić z tymi ludźmi, to jest ważne, ale czy macie jakieś pomysły w kontekście narzędzi? Na przykład prosty, podstawowa rzecz. Ja może wyrysuję taką... Jak mamy skalę i to jest punkt zero, czyli moment nawrócenia człowieka, moment pojednania człowieka i są różne poziomy tej w dół, czyli na przykład człowiek, który jest bardzo daleko od Boga i człowiek, który jest coraz bardziej dojrzały duchowo. Więc są czasami niektóre narzędzia, na przykład kurs alfa, który jest na poziomie na przykład, on będzie dobry dla ludzi, którzy na przykład są trochę bliżej Boga, są świadomi, są może religijni w jakimś stopniu, ale nie mają tej relacji z Bogiem, są poszukujący. I na przykład zorganizowanie kursu alfa na przykład w waszym mieście może spowodować, że niektórzy ludzie dojdą do punktu pojednania i wzrosną w jakimś, do jakiegoś poziomu swojej duchowości. I w wielu kościołach kurs alfa na przykład jest często jedynym narzędziem i dalej później ich rozwój duchowy się zatrzymuje. I trzeba się nad zastanowić, co dalej zrobić z tymi ludźmi, jakie narzędzie zastosować. Ja teraz jestem pragmatykiem, bo to, że mamy relacje z tymi ludźmi, to jest fundament, słuchajcie, nie ma możliwości. Ale musimy mieć czasami jakieś konkretne narzędzie. I na przykład mnie przez wiele lat brakowało jakiegoś kolejnego narzędzia duchowego, które by pozwalało tych ludzi z punktu na przykład 2 doprowadzić ich do punktu 8, czyli dojrzałego ucznia Jezusa Chrystusa. I myśmy stosowali wiele kursów, na przykład List do Rzymian, Więcej niż fan i ciągle mi czegoś brakowało. I tutaj pastor Sławek może coś wam powiedzieć więcej na ten temat. Rok temu żeśmy zastosowali w naszym kościele kroki do wolności. To jest świetne narzędzie, aby wolność, tak zwana wolność w Chrystusie, czyli przyjmij wolność, jaką daje ci Chrystus, czyli z tego punktu, na przykład poziom 2, możesz pomóc człowiekowi wzrosnąć na przykład do punktu 6 albo 7. Ja daję wam, to jest schematyczne, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale chodzi o to, żeby myśleć strategicznie, jak tych ludzi prowadzić dalej. To narzędzie pomoże zbudować świadomość tożsamości w Chrystusie. I to jest bardzo ważne i od tego możemy dalej iść do przodu. Okej, to tyle z mojej strony. Tak.
Czy ja wam może namaluję taki, dziękuję ci bardzo, taki prosty schemat, bo generalnie rurki znowu. Nie, myślałem, że... klęknął. Okej. Generalnie jest tak, że postaram się to bardzo szybko powiedzieć. Większość kościołów nie ma w ogóle kolejnych kroków. To się buja jak się buja. Niektórzy ludzie mają swój wewnętrzny taki drive, żeby się rozwijać. Ja tak miałem, wewnętrzny drive, żeby się rozwijać. Natomiast wiele kościołów tego w ogóle nie ma. I teraz tak jak pójdziemy od góry. Kurs Alfa jest takim dobrym początkiem dla człowieka, żeby się nawrócił w ogóle, żeby złapał, o co chodzi. Żeby w ogóle złapał, o co chodzi. Druga bardzo istotna rzecz, to tak lepiej brzmi po angielsku, to jest self-feeding. Dla mnie uczeń Jezusa Chrystusa powinien umieć sam się karmić. Pandemia pokazała, jak kościoły potrafią się same karmić. Średnia 30% ludzi zniknęła na całym świecie. Średnia 30% ludzi zniknęła, bo ludzie nie potrafili się sami karmić. Okay? I to jest niesamowicie istotne. To jest niesamowicie istotne. My wymyśliliśmy taki system, on jest bardzo dobry. Nie dlatego, że my go wymyśliliśmy, ale jest bardzo dobry. Nazywa się SOWA. To jest podejście do czytania Biblii każdego dnia. Jeśli człowiek oddali się od Biblii, takiej codziennej lektury Biblii, zapisywania sobie tego, co Bóg do niego mówi, on się nie będzie sam karmił, bo nie ma czym się karmić. Wpadnie po prostu w otchłań internetu i będzie słuchał po prostu, czego będzie chciał. Ja nie jestem fanem po prostu wszystkich kaznodziejów w świecie online. Ja nie jestem fanem takich rzeczy. Ja po prostu, dla mnie moje przekonanie jest takie. Bóg najpierw mówi do ciebie osobiście przez Boże Słowo. Po drugie, Bóg mówi do kościoła, w którym jesteś. A po trzecie, to sobie słuchaj tam, czego chcesz. Inaczej będziemy tworzyć chrześcijan, którzy będą łapać na lewo i prawo, na lewo i prawo, różne koncepcje. Super, świetnie, fajnie. Ja w moim życiu przesłuchałem kilka tysięcy kazań. Kilka tysięcy kazań. Ale ja nie chcę słuchać kilku tysięcy kazań, ja chcę słuchać tego, co Bóg do mnie mówi. Jeśli nie nauczymy ludzi, aby oni karmili się sami, to mamy problem. To mamy problem. Wiecie, my jako liderzy tworzymy pewien model. My możemy sobie mówić o uczniostwie, ale podstawa w uczniostwie jest taka, że ty sam musisz być uczniem. Ja sobie zadaję pytanie, patrzę na was i zadaję sobie pytanie, czy ja chciałbym, abyście wy byli moim pastorem? To jest pytanie w jedną stronę, w drugie, czy ty w ogóle nie chciałbyś w swoim kościele? To jest drugie, ale rozumiesz, ty musisz coś stanowić. Ty musisz coś stanowić. Ja nie mogę przychodzić i odklejać kazań rok po roku tych samych. Może zapomnieli. Ja mam takich cwaniaków w kościele, że było. Mówię, wiesz czemu było? Bo wtedy nie zrozumiałeś. Busiek, bo... Mistrzostwo wymówek. Proszę? Dobrze. S oznacza słowo, O oznacza obserwację, W oznacza wykonanie, a A oznacza amen. To jest coś, co my ukradliśmy od Wayne'a Cordero z książki Divine Mentor. On ma taki system, który nazywa się SOAP. To jest system czytania Biblii bardzo popularny na całym świecie, bardzo popularny. Wiedzieliśmy jakby, że to SOAP, to w Polsce to nie przejdzie. SOWA, chociaż ostatnio ta nazwa SOWA, moja córka mi powiedziała, że to tak brzmi już dziwnie. Podobno. Nie oglądam aż tak dużo YouTube'a, ale się domyślam. Jakkolwiek, S oznacza słowo. Człowiek czyta Biblię. Nie śmiejcie się tak do mnie. Człowiek czyta Biblię. według planu. To jest istotne, żebyś nauczył czytać ludzi według planu, bo inaczej nigdy nie przeczytają Ezechiela ani trzeciej księgi Mojżeszowej. Naucz czytać ludzi Biblię według planu. Tak, tak to wygląda. Druga rzecz jest taka, że jak to czytasz, to zaznaczasz sobie wszystkie fragmenty, które cię poruszają. One cię poruszają. To, co cię porusza. Wszystkie fragmenty, które cię poruszają. Następnie z tych wszystkich fragmentów wybierasz jeden, przez który wiesz, że Bóg mówi do ciebie. Przez który wiesz, że Bóg, to, co Bóg mówi do ciebie. Następnie bierzesz ten werset, wpisujesz go. To jest ważne, żebyś to zapisywał. Ja wierzę w siłę zapisywania. Ja wierzę w to, co powiedział Bóg do Habakuka. Zapisz to, co widzisz. A więc zapisuję sobie to, co Bóg do mnie mówi. Wielu ludzi tego nie robi, a później to wygląda, jak wygląda. Później jest obserwacja odnośnie tego fragmentu. Obserwacja na tyle, ile rozumiem. Oczywiście nie dokonam jakiejś niezwykłej egzegezy tego wszystkiego. Okej? Nie, że tu, a tu, tutaj zostało użyte greckie słowo takie, które... To w ogóle nie o to chodzi. Jaka jest twoja obserwacja? Co ty o tym myślisz? To jest na początku, to jest na końcu tego wersetu. Krótka piła. A później najważniejsze jest to, żebyś wprowadził to w życie. Wykonanie. Jak zamierzasz wprowadzić to w życie? Czytanie słowa bez aplikacji prowadzi do frustracji. Koniec cytatu. No, świetnie. Jeśli nie stosujesz Bożego Słowa, to wcale nie jesteś błogosławiony. Tak mówi Jakub. Błogosławieni są nie tylko ci, którzy słuchają, ale ci, którzy są wykonawcami Słowa. I tego musimy nauczyć ludzi. Tutaj ktoś z was mówił, że to Słowo musi być wprowadzane w życie. Jutro wygłosisz, czy tam nie wiem kiedy, kolejne kazanie. Kolejne kazanie. Tych kazań są 52 w ciągu roku. I one mogą być świetne, one mogą być niesamowite, ale jeśli ludzie nie wprowadzają w tego w życie, to jest koniec świata. Wykonanie i amen, czyli modlitwa. Panie Boże, pomóż mi to, zapisujesz. Panie Boże, pomóż mi to zrobić. Ja takich zeszytów mam teraz około 20. I pamiętam, proszę, swoich osobistych. I pamiętam, jak żona tam, Waldka, Sonia, kiedyś sprzątała kościół i ona wzięła taką sowę. Po prostu ze Śląska, ale ludzie są wścibscy. Z mojego Śląska. Tam z waszego Śląska już w ogóle. Jaja. I ona mówi, no ciekawe, czy ten pastor jest taki cwany. I wzięła jedną z sów, które tam miałem wypełnione. Popatrzyła i mówi, pieruna. Wypełnione. Nie wiem, ile tego przejrzała też wtedy, ale ja podchodzę do tego bardzo poważnie. Dla mnie Bóg ze mną komunikuje się w 99% nie przez urojenia, ale przez to, co mówi do mnie każdego dnia przez słowo. Bóg się tak ze mną komunikuje, to nie oznacza, że z tobą się ma tak komunikować, ale ze mną się tak komunikuje. Przez wiele lat myślałem, że to jest jakaś porażka, jak ja funkcjonuję, że to jest jakieś dziwne, bo do mnie Bóg mówi tak, otwórz na przykład Izajasza 18:7, tak na przykład. No i patrzę 18:7. Kiedy uczyłem się tak słuchać Pana Boga, to też wynajdywałem więcej rozdziałów w księdze Ezechiela, powiedzmy, otwórz 70 rozdział księgi Ezechiela, 16 werset. Ja byłem młodym wierzącym, ja się uczyłem dopiero słuchać Pana Boga, ale Bóg tak głównie do mnie mówi. Pocieszyło mnie to, że Bóg też tak mówi do Billa Johnsona. Jakieś pytania? Żadne. Ludzie uczą się sami karmić. To jest taka niesamowicie istotna rzecz. To może robić każdy. Uzależnijmy ludzie do Biblii. Posłuchajcie, mieszkamy w czasach, filozofia postmodernizmu wydawało się, że to się kończy. To się w ogóle nie kończy. To się rozwija. Niedługo dojdziesz do takiego momentu, świat dojdzie do takiego momentu, że wszystko będzie tak relatywne. Ostatnio ktoś mi wysłał stronę kościoła w Australii, że pastor napisał, jesteśmy otwarci na wszystkich, ale nie w taki sposób, że możesz przyjść. Możesz być członkiem naszego kościoła. Bez względu na płeć, kolor skóry, brzmi to fantastycznie, i bez względu na twoją seksualność. Jak to wszystko było wyjaśnione? Bardzo prosto. Miłość. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Chrystus dzisiaj po prostu przyjąłby absolutnie wszystkich, zaangażował wszystkich bez zmiany ich życia. Jak my nie będziemy znać prawdy, jak ludzie nie będą czytać Bożego Słowa, to wcisną ci każdy kit. Wcisną im każdy kit. Myślę, że wołanie o prawdę paradoksalnie jest coraz bardziej potrzebne i w ogóle znanie prawdy jest coraz bardziej potrzebne w naszym życiu, bardziej niż nam się wydaje. Żyjemy w świecie tak po prostu rozchwianych różnych światopoglądów i chrześcijaństwo przenika tym. Ja myślę, że Luther po prostu się w grobie przewraca. Naprawdę. Luther się w grobie przewraca. Dlatego, że Kościół zrelatywizował prawdę. Amen? Zatrzymałem się. Trzecia rzecz. To jest wspomniany kurs Wolność w Chrystusie. My mamy taki kurs zupełnie za darmo. Niektórzy z was go mieli, ale nie docenili. Trudno. Żyj tam jak chcesz. To jest kurs, który dla mnie to jest najlepsza rzecz, jeśli chodzi o takie chrześcijańskie zasoby, jakie one w ogóle istnieją. Może tylko, nie wiem, kościół w Bradford, może Paul Scanlon miał tylko taki głupi pomysł, że cały kościół przepuścił przez wolność w Chrystusie i przez kroki do wolności w Chrystusie. Bo ja bym na początku wszystkich pastorów przez to przepuścił. Przez wolność w Chrystusie. Wiele rzeczy by można było zobaczyć. Ja mówię też o sobie, dla mnie to była długa podróż leczenia się, nie mówię, że jestem całkowicie wyleczony, leczenia się ze swojego niedowartościowania, leczenia się ze swoich kompleksów, leczenia się z wielu, wielu różnych rzeczy, ale ten kurs pozwolił mi zrozumieć, kim ja jestem. Tak w 100%. Pozwolił mi zrozumieć, pokazał mi, jak działa diabeł, jak nie działa diabeł. Pokazał mi, co jest moją odpowiedzialnością, a co nie jest moją odpowiedzialnością. Pokazał mi, jak budować relacje, jak ich nie budować. Pokazał, jak sobie radzić z emocjami. To jest świetna, świetna rzecz. Możesz mieć to zupełnie za darmo. Zupełnie za darmo. I wielu pastorów podchodziło do mnie, na przykład na synodzie, zainteresowanych tym kursem. I ja zawsze robię tak z pastorami. Jest proste. Mówię, dobra, stary, wiesz co, teraz nie będziemy o tym gadać, bo nie mam czasu. Jak dalej ci będzie zależeć, to zadzwoń do mnie. Minęło pół roku. I co? I jajco. Nikt nie zadzwonił. Nikt nie zadzwonił. Nie ma ważniejszego tematu dla chrześcijanina, który się nawrócił, jak zrozumienie swojej tożsamości. To było tak istotne w pierwszym kościele. Paweł pisał do Koryntian, do świętych. Do świętych. A my ciągle, kto z was uważa, że jest grzesznikiem? Ręka do góry. No śmiało. No właśnie, brak wolności w Chrystusie. Chrystus umarł za nas, kiedy jeszcze byliśmy, Rzymian, 5 rozdział, kiedy jeszcze byliśmy. Już nie jesteś grzesznikiem. Już nie jesteś grzesznikiem. Jesteśmy święci, jesteśmy sprawiedliwi, jesteśmy pojednani z Bogiem. My zachowujemy się adekwatnie do tego, co wierzymy na swój temat. Ja uważam, że jestem zarąbisty. I muszę się zarąbiście zachowywać. I Bóg ma dla mnie zarąbiste rzeczy. Bo Bóg mnie nie powołał do przeciętności, tylko do zarąbistości. O, jesteś pyszny, jesteś. Nie, Bóg mnie zbawił dla jaj. Bóg mnie i ciebie zbawił w bardzo konkretnym celu. Ofiara na krzyżu Jezusa Chrystusa wystarczy, abym ja stał się na nowo człowiekiem, który jest odtwarzany na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. To jest nasze przeznaczenie. Im więcej masz wolności w Chrystusie, tym bardziej rozumiesz, kim jesteś w Chrystusie. Amen? Ja ostatnio słyszałem na swój temat, ten Jagiełła to jest taki opiniotwórczy. No i chwała Bogu. Kurde, nie jestem jakimś rozbybłanym bełkotem, tylko konkret. Albo w coś wierzę, albo w coś nie wierzę. Albo tak, albo konkret, albo... Nie, zero polityki w moim życiu. Ja nie chcę polityki. Konkret. Musisz mieć odwagę, tylko masz wtedy, kiedy wiesz, kim jesteś w Chrystusie. Ktoś chce ten kurs? Bo to zarąbistość wytwarza w tobie. Ktoś chce? Dobre. Dobre. Dalej. Kolejna rzecz w międzyczasie to jest DNA. Nie twoje DNA. Twoje DNA będzie rozstrzygnięte w czasie wolności w Chrystusie. DNA to jest DNA twojego Kościoła. Ludzie muszą wiedzieć, jakie są wartości twojego Kościoła. Ludzie muszą wiedzieć, jaka jest wizja twojego Kościoła. Ludzie muszą wiedzieć, jakie są cele w twoim Kościele i po co wy w ogóle istniejecie i po co się w ogóle spotykacie. Bo tam, gdzie nie ma wizji, tam lud się rozprzęga. Tak? DNA Kościoła to jest niesamowicie istotne. Jeśli twój Kościół będzie rosnął, będą pojawiać się nowi ludzie, oni muszą słyszeć, jakie jest DNA. Co jest dla nas ważne, co jest dla nas istotne. Przedstawiasz wartości, przedstawiasz kulturę. Tobie się tylko wydaje, że ludzie funkcjonują według kultury, którą stworzyłeś. Przyjdą nowi ludzie i rzeczy zaczynają się po prostu na lewo i prawo rozwalać. Im większe miasto, tym większa potrzeba robienia kursu DNA. I piąta rzecz, mówię teraz o sobie, to jest ciągle coś, co jest zakopane. To jest wyposażanie liderów. Jeśli ty ich nie wyposażysz, oni sami się wyposażą, a potem się wyślą w kosmos. Ludzie muszą iść ciągle. Ludzie muszą ciągle być kolejny krok. Musisz ich wyposażyć. Ty ich musisz wyposażać. To jest po prostu absolutna podstawa. Nie mówię, że to jest wszystko. Ale to jest absolutna podstawa. Amen? Dobra, koniec. Jestem zarąbisty. Amen.
To zapraszam teraz Filip, wy, tak?
Okej, to ja tak szybko dosyć. Zaczynamy od strategii ewangelizacyjnych na najbliższy rok, tak? Tak to potraktowaliśmy. Zresztą tak też miało być. Więc konkretnie. Generalnie wszystkie nasze działania, tak jak mówiliśmy już wcześniej, są opierte o relacje, oparte bardzo mocno, to jest na tym zasadzone. Więc co do jakichś takich, nie wiem, eventów ewangelizacyjnych i tak dalej, to w zasadzie ograniczamy to do dwóch takich w kalendarzu. Na najbliższy rok to będzie w ogóle otwarcie naszego kościoła, które już będzie niedługo, co nas bardzo cieszy. I później święta Bożego Narodzenia, które zawsze są świetną okazją. Ja uwielbiam święta. Także dla mnie to jest po prostu, to będzie piękny festiwal, który chcemy zrobić i tak dalej. Ale tak na co dzień, tak to zawsze grupy domowe, grupy zainteresowań, do których będziemy docierać właśnie budując relacje. I bardziej mamy tutaj kilka zasad, które robimy, jeżeli chodzi o ewangelizację, a nie jakby konkretny, no bo to będzie wychodzić w praniu, co dokładnie będziemy robić. Ale zasady, pierwszą zasadą taką, którą przyjęliśmy, jest to, że ewangelizacja zaczyna się na długo przed tym, zanim wspomnimy cokolwiek o Bogu w ogóle, nie? To jest to nawiązywanie relacji, to jest to zapraszanie ludzi na kawę, to jest to rozmawianie z nimi. Relacje są po prostu kluczem. Dla mnie, gdyby ktoś całkowicie randomowy do mnie podszedł na ulicy i zaczął mówić o Bogu, a byłbym osobą niewierzącą, to bym pomyślał, że coś jest z nim nie tak, nie? Więc chcemy nawiązywać relacje. Drugie, każde jakieś nabożeństwo, wydarzenie kościoła czy spotkanie jest okazją do tego, żeby ewangelizować. To jest bardzo istotne, żeby zawsze dawać tą szansę ludziom i im pomagać. No i trzecie to jest to, co dzieje się po. Wierzcie albo nie, ale znam grupę młodzieżową, która zrobiła Generację Plus. Mieli 100 osób z miasta. 100 osób. I stwierdzili, przez następne tygodnie nie będziemy mówić nic o Bogu, nie będziemy robić uwielbiania i tak dalej, żeby ich nie wystraszyć. To jest tragedia, nie? To, co ja uważam, to co trzeba zrobić, to kawa na ławę, tak? Jak ostatnio myślałem o przypowieści o siewcy, to nigdzie tam nie jest wspomniane, że jak ziarno padło na złą glebę, to ten siewca się zastanawiał, czy je przesadzić i nie przesawał, tylko nie przestawał siać. I cały czas kawa na ławę. Sprawa jest prosta. To, na czym byśmy chcieli się mocno skupić, to właśnie jest ten follow-up. Jak ktoś już podejmie tę decyzję, jak ktoś już jest z nami w kościele, jak ktoś przyszedł raz, drugi, trzeci, to chcemy go zapraszać do uczniostwa. Chcemy pomagać mu w budowaniu takiej siatki przyjaciół w kościele, żeby czuł się też częścią. No i właśnie kawa na ławę. Nie mamy czasu do stracenia, tak? Jeżeli ktoś nie jest zainteresowany, widzimy, że ktoś po prostu fajnie, chce z nami pobyć i tak dalej, ale życie z Bogiem jakby go niekoniecznie interesuje i tak dalej, No trochę brutalnie, ale doba ma tylko 24 godziny, tak? Idziemy dalej, skupiamy się na tych, którzy chcą i którzy są na ten czas, wierzę, przygotowani, tak? Pomysł w naszej lokalnej społeczności na przeprowadzenie człowieka do uczniostwa, przez uczniostwo, a jeszcze wcześniej te cechy ucznia, tak? Dojrzałego ucznia. Dojrzały uczeń nie traci czasu. Wierzę, nie ma czasu. Nie ma czasu uczyć się wszystkiego, być wszędzie i tak dalej. Planuje swój rozwój. Dojrzały uczeń naśladuje nauczyciela, uczy się od niego, słucha i wykonuje. Dojrzały uczeń wie, za kim podąża. Dojrzały uczeń zna swoje braki i nad nimi pracuje. Dojrzały uczeń szanuje autorytety i dojrzały uczeń zaprasza do uczniostwa. Pomnaża się i tak dalej, tak? I w jaki sposób chcemy doprowadzić? Po pierwsze coś takiego, może to zabrzmi trochę korporacyjnie, ale taki opiekun wdrożenia, nie? Jest w kościele ktoś, kto, jeżeli kogoś zaprosiłeś, przeprowadziłeś, to tak samo jak w nowej pracy jest ktoś, kto cię wprowadza, z kim możesz zadzwonić, do kogo możesz zadzwonić w każdej chwili, już nawet jeżeli nie pracujecie. Jest taki model, że nawet przez na przykład 2 tygodnie z kimś pracujesz, a później na przykład masz do roku opiekuna, do którego dzwonisz w każdej sprawie i on ma ci po prostu pomóc. I to samo byśmy chcieli zrobić w kościele. Pomóc człowiekowi wejść, pokazać coś, z czym się je, ale później ta osoba jest dla niej dostępna, odpowie na każde pytanie. Tak? Jeżeli to jest osoba, która ją zaprosiła, jest to całkowicie naturalne i nie trzeba tego jakoś odgórnie ustalać, ale wierzymy w to, że trafią też ludzie jakieś totalnie z ulicy i trzeba po prostu świadomie zauważyć tą osobę i pomóc jej się wdrożyć. Pomóc znalezienia przyjaciół w kościele, dopisania do grup domowych czy jakichś grup zainteresowań. Kurs wartości co kilka tygodni dla osób, które są i tak dalej, żeby znały właśnie wartości kościoła i wiedziały, gdzie są i tak dalej. Też kurs Alfa, Wolność w Chrystusie, co jakiś czas cyklicznie powtarzane, ponieważ wierzymy w to, że będą te osoby przybywać, tak? I to odświeżać. To tyle z naszej strony, wszystkie 3 rzeczy.
Szybko, konkretnie na temat. Kto następny? Szczew.
Znaczy, z Szczewa jeszcze jesteśmy, ale z Karszewy. Nawet już Sławek się nauczył mówić. Generalnie, jeżeli chodzi o Skarszewy, to mamy założenie, jakiś czas temu Bóg mocno mi położył na serce to, żeby zorganizować tam wieczór uwielbienia. To ma być wieczór uwielbienia i to jest jakby... miałem taką wizję tego, że jak Jozue zdobywał Jerycho, to nieśli arkę wokół Jerycha. Ja odebrałem to jako symbol obecności Bożej i my możemy zanieść tą obecność Bożą w ten sposób, że będziemy uwielbiać Boga. I coś takiego teraz 12 marca się odbędzie w Skarszewach. Nie do końca rozumiem to, dlaczego tak ma być. Mam głębokie przekonanie, że to jest Boży sposób, nie wiem. Nie wiem, nie pytajcie mnie, nie odpowiem wam konkretnie, ale chcemy to zrobić, więc teraz 12 marca to się odbędzie. I generalnie zakładam ewangelizację Skarszew poprzez relacje, tylko i wyłącznie. Jest to małe miasto, dzisiaj Sławek sprawdzał 7100 osób. Tak, więc jest to mała miejscowość, więc jeżeli tam nie będziemy mieli relacji z tymi ludźmi, przyjdziemy, zrobimy, nie wiem, ewangelizację, koncert, cokolwiek, to nie wiem, czy to da oczekiwany rezultat. W każdym razie tego typu ewangelizację planujemy. Myślimy o tym, żeby tam być z tymi ludźmi. Już się pojawiły osoby wierzące. Kiedy takie trochę świadectwo, że kiedy byłem ustalić termin tego wieczoru uwielbienia, tego samego wieczoru zadzwonił do mnie pastor z Pruszcza z informacją: słuchaj, tam w Skarszewach jest ktoś, kto jest zainteresowany, trzeba będzie się tą osobą zająć. I teraz w tym tygodniu miałem telefon też przed przyjazdem tutaj, że od siostry tej osoby rozmawiałem z tą osobą i ta osoba jest żywo zainteresowana kontaktem, więc będziemy, teraz chcę jechać zorganizować w tym tygodniu jeszcze spotkanie, żeby ta osoba mogła poznać osobę wierzącą, która mieszka w Skarszewach, żeby te relacje mogły działać, żeby ta osoba mogła mieć kontakt i tak to wygląda. Jeśli chodzi o uczniów, to myślę, że uczeń to przede wszystkim jest osoba, która jest wierna. Uczeń to jest przede wszystkim osoba, która dzieli się Ewangelią. Bo jeżeli ktoś się nie dzieli Ewangelią, no to sorry, to jest coś nie halo. Ma stałą społeczność z Bogiem oczywiście i nie chodzi do kościoła. Jest jego częścią. I jakby też kiedy myślałem o wizji kościoła, to myślałem o czymś takim, że nie chcę, żeby w moim kościele byli ludzie, którzy po prostu tylko tam są. Jeśli jest coś do zrobienia, to wszystkie ręce na pokład. I tak to widzę. To chyba. A jak czynić uczniami? Proces? Strategia. Wiecie, w kościele, w którym teraz jestem, mamy szkolenia, kursy. Między innymi jeden z tych kursów nazywa się Kurs Duchowych Rodziców. Krok po kroku pokazuje, w jaki sposób też uczy tego, w jaki sposób Ewangelię powiedzieć. Uczy, jednym z elementów jest na przykład, trzeba powiedzieć w 3 minuty swoje świadectwo nawrócenia, czy powiedzieć Ewangelię. I pokazuje proste zasady, w jaki sposób pomóc komuś stać się uczniem, żeby wdrażać w ten proces. Uczy też osobistej społeczności z Bogiem codziennej, takiej prowadzenie duchowego dzienniczka, to co tutaj Sławek akurat mówił o tej sowie, tak? U nas jest to duchowy dzielniczek. Jednym z elementów jest też księga życia, tak. Tu ktoś wspominał o tym, że wypisujemy z grona swojego oikos osoby, którym jesteśmy, jak mamy relację naturalną i modlimy się o te osoby i jakby to są osoby, które w pierwszej kolejności chcemy, żeby tym osobom głosić Ewangelię. Więc myślę, że to z mojego kościoła obecnego chętnie zapożyczę, bo jeżeli dobre rzeczy trzeba powielać, tak? No i chyba tyle.
Super. Kto następny? Zapraszam, Adam.
Będzie szybko też. Będzie szybko, pragmatycznie, systemowo. Co chcemy robić w tym roku, tak? Bo to było pierwsze pytanie. Chcemy kontynuować na pewno kluby dla dzieci, dla małych dzieci, dla rodziców z dziećmi, dla mam z dziećmi. To jest coś fajnego, bo zgadzam się z tym, co było mówione. Na pewno ewangelizacja jeden na jeden jest najbardziej skuteczna i nie planujemy żadnych wielkich wydarzeń, na których liczymy na jakieś nawrócenia, ale raczej próbujemy znaleźć platformy do tego, by poznawać ludzi w społeczności, w której żyjemy, by móc te relacje nawiązywać, tak? I to jest świetne miejsce, bo druga ważna rzecz to zdanie sobie sprawy, do kogo chcemy być skierowani jako Kościół, tak? Nie da się do wszystkich. My próbowaliśmy być kościołem młodzieżowym, kiedy byliśmy jeszcze młodsi. Było to fajne, kościół był młodzieżowy, ale zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy z Praszki, z mojego miasta i większość młodzieży, kiedy dorasta, wyjeżdża do miast dużych. Tam zasila kościoły albo odpływa totalnie w nicość, tak? Także wiedzieliśmy, że dla nas to jest trochę utopia. I to, na czym musimy się skupić jako kościół w takim małym mieście, to rodziny z dziećmi, tak? Ludzie, którzy są już tam osiedleni, którzy mają tam pracę, którzy mają tam swoje domy. Dlatego uważamy, że kluby dla właśnie mam z dziećmi to jest rzecz fajna. 7794 według Wikipedii. Ale są to okolice, nie całych 8 tysięcy. Powiem tak, zaczęliśmy te kluby dla mam, zapisało się kilkadziesiąt mam, na takich klubikach z reguły jest kilkanaście mam, tak? bo dziecko chore, bo coś tam. Są takie czasy, że dzisiaj to działa różnie, ale fajnie, że jest, fajnie, że działa i są już pierwsze fajne rozmowy z niektórymi rodzicami i to działa. Z tego samego powodu Kids Kluby, tak? To jest coś, co ma się wydarzyć w wakacje, bardzo fajna inicjatywa. COVID nam trochę utrudnił, zawsze to się odbywało u nas praktycznie rok w rok. I to jest też fajne, bo to też jest skierowane nie tak jak na przykład Generacja Plus, którą wcześniej zapraszaliśmy do młodzieży, ale głównie do małych dzieci, które przychodzą na te zajęcia z rodzicami. Tak? I znowu jest szansa do tego, żeby zahaczać rodziców. Kolejna rzecz. Uważam, że warto korzystać ze wszystkiego, co jest możliwe w koło. Niczemu nie odmawiać. Jeśli ktoś coś proponuje, to mówić tak. Tak? Dzięki temu w tym roku zajęcia dwa miesiące będziemy mieć grupę z Filadelfii, ze Stanów i już myślimy, jak ich fajnie zagospodarować i zaczynam od lekcji angielskiego w szkołach, w podstawówkach. To jest fajne, bo lekcje będą interesujące. Już kiedyś takie coś robiliśmy. Zapraszamy te dzieciaki później do naszego kościoła, do naszej kawiarni na dalsze spotkania, gdzie już możemy coś więcej powiedzieć o Bogu, trochę się przedstawić bliżej. I to na pewno też. I teraz tak, druga rzecz, z jaką się mierzymy jako Kościół. W czasie COVID-u odpłynęło nam trochę osób i głównie przez relacje, tak? Przez niewłaściwe relacje. Dziewczyny poznawały chłopaków, którzy nie byli z kościoła, nie było tych spotkań w kościele i gdzieś to się posypało, więc stwierdziliśmy, że to, co musimy robić, to spotkania dedykowane dla par, dla małżeństw, oparte o relacje. Nie jestem w tym żadnym ekspertem, więc korzystam z eksperta. Są mega fajne płyty Gurgora, tak, do zdrowego małżeństwa, przez śmiech i tak dalej. Mega fajne i mega fajna rzecz ewangelizacyjna, gdzie można zapraszać, myślę, małżeństwa, młodych ludzi, którzy myślą o udanych związkach i tutaj w tym działać. Mam też zapisany kurs Alfa, ale to poniekąd się z tym trzecim punktem łączy. Ale mamy też dobre doświadczenia z ewangelizacji poprzez kurs Alfa, tak? Gdzie zapraszaliśmy ludzi, których znaliśmy, z którymi o Bogu nie rozmawialiśmy, a są osoby dzisiaj u nas w grupie nawrócone przez właśnie kurs Alfa. Lider, tak? Jakie powinien mieć, przepraszam, uczeń, jakie powinien mieć cechy? Chociaż myślę, że to się troszkę łączy, nie? Bo dojrzały uczeń staje się często liderem, ale mam wypisanych parę rzeczy. To jest rozumiejący pojęcie służenia, tak? Odpowiedzialny, brak ego i pychy, czyli pokora. Teachable, zapamiętałem słowo, nie wiem, jakie jest fajne. Tak, tak, to jest dobre słowo, tak? Ale osoba, która jest gotowa do przyjmowania nauki i czasami tej ciężkiej nauki, tak? Czyli też napisane mam otwarty na krytykę i wyciągający wnioski. Mający właściwie priorytety, bo myślę, że dzisiaj z tym jest problem. Często jak już mówimy, znowu, tak, skupiamy się na małżeństwach z dziećmi. To dzisiaj świat jest tak zbudowany, że z reguły te dzieci są na tronie całego życia w tych małżeństwach, tak? Z powodu dzieci nie przyjdziemy na spotkanie, z powodu dzieci to i tamto. I tu właściwe przewartościowanie, znowu postawienie Boga na pierwszym miejscu, współmałżonka na drugim, dzieci na trzecim, tak? Może zmienić perspektywę i też spowodować ich lepszy wzrost i bycie lepszymi uczniami. I szanujące autorytety, tak? To jest coś, co pastor Sławek mnie całe życie uczy. Uważam, że to jest mega, mega ważna rzecz. Jeśli chodzi o cały proces, to ja tu nie będę odkrywczy, bo to, co mam zapisane, to praktycznie to, co pastor wypisał na tablicy, tak? W tym kościele się wychowałem, więc dla mnie to jest trochę takie naturalne, że kurs Alfa musi być, że wolność w Chrystusie to jest podstawa, że jest świetnym narzędziem. Sowa. Z Sową zrobiliśmy coś innego w tym roku. Korzystamy z tej aplikacji YouVersion. Większość młodych ludzi telefon tak przyrośnięty do ręki, więc YouVersion. Stworzyliśmy wspólny plan czytania Biblii. Dzięki temu też widzimy, że pojawiają się pytania. Tak? Ktoś czyta, zaczęliśmy w tym roku. I pytanie, czemu Bóg zatwardził serce Faraona? Tak? Już jest rozkmina. Tak? No i prowadzimy sobie tam dyskusję, ale wspólnie w czasie pandemii też to się fajnie sprawdza. I to, co jeszcze wiem, tutaj dołożył, to jest takie pojęcie belong, believe, tak? I staramy się kłaść nacisk na to, że belong przed believe, czyli nie musisz jeszcze dzisiaj wierzyć, żeby stać się częścią naszej wspólnoty, tak? Możemy się przyjaźnić, jeśli chcesz, Możesz nalewać kawę, możesz robić inne rzeczy w kościele. Oraz zwrócę uwagę, nie w każdej dziedzinie, tutaj patrzę na pastor Krysię. Jeśli mówimy o uwielbieniu, no to może to nie jest najlepszy pomysł, tak? Żeby tam rzucać ludzi, którzy nie są jeszcze nawróceni. Tak, do prowadzenia, tak, tak. Ale to wszystko w mądrości, tak? Ale myślę, że to jest też taki istotny element, żeby jak najszybciej wrzucać ludzi w jakieś służby w kościele, bo kiedy oni się czują potrzebni, kiedy mają jakąś odpowiedzialność, ciężej im zrezygnować z bycia częścią kościoła niż po prostu jak osoby, które siedzą gdzieś z tyłu w ławce, tak? Tyle na szybko. Dzięki.
Dziękuję bardzo, Adam. Bardzo cenna rzecz. Pierw przynależność, później zaczynasz wierzyć. Bardzo fajnie. Jeden z pastorów z Los Angeles właśnie zastosował tą metodę Dream Center, Matthew Barnett właśnie. Pierw przynależność, a później zaczynasz wierzyć. Kto następny jest gotowy na szybką prezentację? Świnoujście chyba, tak? Tak? Chodźcie, idźcie. Chodźcie, przyjdźcie.
Przyjedźcie. Ojejku. Myślałem, że nas ominie, bo byłem ostatnio. Dobrze. Co ja tu mam? Bo ja, nasi notowali i dostałem od nich notatki. I oczywiście teraz nie działa. Także ja jestem ze Śląska, przepraszam. Od wolnych, tak. Sławku, możesz głośniej. Gram na czas, no. Jakie zrozumienie dojrzały uczeń Jezusa Chrystusa? To, przepraszam, bo to są czyjeś notatki, ja nie wiem. Wiara niezależna od okoliczności. Skorzy do poświęceń. Nie to, co ja chcę, tylko to, co ty chcesz. Gotowy do słuchania, posłuszny autorytetom, kochający ludzi, uwierzył i chce to przekazywać dalej, rozwija się. To takie nasze myśli. I teraz co my tu mamy? Ja tak szybko bardzo. Plan dla ludzi, aha, to był wasz. Ewangelizacja. Ewangelizacja. Aha, relacja to przede wszystkim. Tak, my w ogóle startnęliśmy z piekarnią. Jak chcecie więcej informacji, szukajcie na Facebooku, to zobaczycie. Więc przede wszystkim relacje. I w Świnoujściu chcemy działać w taką stronę, żeby pokazywać ludziom, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo. Takie biblijnie, według tego, co Pan Bóg wkłada w nasze serce, a nie według przyzwyczajeń pewnych ludzi, z którymi mieliśmy styczność od dziecka. Więc takie świeże bułki, jak piekarnia. Idziecie, przychodzicie coś świeżego, nie chcemy być czerstwą bułą, tylko świeżym takim tym, więc chcemy uczyć, jak się to robi, jak to się sprzedaje i tak dalej. Możecie sobie wyobrazić, czym dla was jest piekarnia. Ewangelizacja, tak, chcemy, mamy plan w tym roku uruchomić taki chór, że jesteśmy z żoną, powiedzmy, że muzykami, to chcemy uruchomić taki chór, który będzie dawał darmowe lekcje w mieście naszym, coś za darmo, to jest w ogóle abstrakcja, więc to będzie wow, albo po prostu nikt nie przyjdzie. Więc będą darmowe lekcje, ludzie będą mogli śpiewać, takie ciekawe radiowe rzeczy, które mają bardzo ciekawe treści, które będziemy próbować, aby zrozumieli nie tylko to, co sobie tak śpiewają, ale żeby wiedzieli, o czym śpiewają. I przez to łapiemy relacje nie tylko z tymi, którzy są w chórze, ale także z ich opiekunami, jeśli takowi będą. Darmowa kawa i ciacho. Przed piekarnią. Po prostu. To jest niespotykane w naszym mieście. Taki mamy plan dzisiaj, który wpadł. Tak, słuchajcie, u nas kawa to 17 zł plus ciasto. Tyle, ile ktoś sobie wymarzyć może, tyle może kosztować. więc to będzie coś innego. Ostatnio mieliśmy, słuchajcie, super na spotkaniu pierwszym, mieliśmy super ciasta, mieliśmy, nie, babeczki, mieliśmy wypas i wszystko było za darmo. Tak, może się niektórym mylić, ale chodzi o te do jedzenia, tak. Dobra. I co mamy? Jaki macie plan dla nowych ludzi? Czyli tak, no relacje, spotkania wzrostu, mamy grupę wzrostu, mieliśmy grupę taką dla ludzi, którzy tak do końca nie są sprecyzowani, więc ja ich tam próbowałem sprecyzować. I na przykład mamy tych dwóch tutaj, którzy są z nami sprecyzowani. Wyzwania. To jest ważne. Dawać ludziom wyzwania. Bez wyzwań to, tak jak Sławek mówi, słowo wypowiedziane, puszczone w próżnię. Jeśli nie zastosowane, to nic z tego. Strata. Sowa. Sowę znamy od kiedy znamy Sławka i Krysię, więc ja to stosuję. Efekty są. I to próbuję zakorzenić w naszych ludziach. Coś jeszcze miałem? A wolniej w Chrystusie cały czas czekam od Sławka, żeby mi wysłał. Ale widocznie stwierdził, że jest niepotrzebne. Nie, no już byłem na etapie pendrive'a i już miał mi go dać, ale wciąż chyba jeszcze to nie dla mnie. Tak, jeszcze jeden telefon. Już prawie szło. Śmieję się. Wszystko, nie? A, speak up. O, ludzie. Startnęliśmy z piekarnią i żeśmy się modlili, jak to robić. I na dzisiaj jesteśmy częścią fundacji, która ma bardzo dobre relacje z miastem, ma chrześcijańskie wartości i bardzo dużo wykorzystuje różnych projektów i miejskich, i unijnych do tego, żeby działać w mieście. I myślę, że to jest coś, czego żeśmy się nie spodziewali. I jeszcze chyba nie wiemy, jak z tego dobrze korzystać, ale jest to dla nas coś nowego i będziemy chcieli to po prostu wykorzystać na maksa. Więc prosimy o mądrość, bo potencjał tego wszystkiego jest ogromny. Nie? Facet, który to prowadzi, jest jednym z naszych też działaczy w naszej piekarni. Więc dla nas mamy status, nad którym żeśmy się zastanawiali. Mamy dużo rzeczy takich technicznie, których w ogóle ja nie rozumiem. Od tego tygodnia jestem... Kim tam jestem w tej... Jestem członkiem zarządu. Ja nie wiem, co to znaczy jeszcze, bo muszę się dowiedzieć. Dostałem status i muszę się go nauczyć, albo nie wiem. Tak, więc miałem już parę takich sytuacji, ale to wszystko chyba.
Pani, ostatnia szansa jeszcze dla jednego zespołu. Kto chętny? Tu?
Małe miasto Bydgoszcz, 360 tysięcy ludzi, kilkanaście społeczności, niekoniecznie chcących ze sobą współdziałać. Taka ogólna charakterystyka miasta. Jak docieramy do ludzi? Całkiem niedawno dotarło do mnie takie słowo, kiedy Pan Jezus uwolnił człowieka od legionu demonów. I to jest wyjątkowa sytuacja. Ten zdemonizowany człowiek był znany bardzo, bardzo szeroko. I kiedy Pan Jezus go uwolnił, nie pozwolił mu iść ze sobą, tylko powiedział: idź do swoich i powiedz, co uczynił ci Pan. Ja, myśląc nad tym słowem, przyjrzałem się swojej rodzinie i ja pochodzę z bardzo licznej rodziny i mojego najbliższego kuzynostwa jest 62 osoby. Najbliższego. 62 osoby. 62 kuzynów i kuzynek. 62 osoby. W wieku od 70 do gdzieś 15 lat. Taka rodzina. I to są ludzie, do których ja mogę dzisiaj zadzwonić, do każdego z nich i opowiedzieć im Ewangelię. I myślę sobie, co ja mam jechać do jakiejś Afryki? Po co? Ja mam dżunglę po prostu. I jest jeszcze znaczna część rodziny dalszej, wiecie, wnuk, cząt i tak dalej, których ja po prostu w ogóle nie znam. Nie wiem. Po prostu nie wiem, ile jest ludzi z tym DNA, które jest bardzo mocno gdzieś tam zbliżone. I też dzielę się tym w zborze. Mówię, słuchajcie, nasi najbliżsi znajomi idą do piekła. I idź do najbliższych i powiedz, jakie rzeczy uczynił ci Pan. I to jest narzędzie ewangelizacji. I widzę, jak to działa, kiedy pojawiają się dramatyczne sytuacje w naszej rodzinie, bo to jest zupełnie normalna polska rodzina, gdzie są śmierci, gdzie są rozwody, gdzie są zdrady, gdzie są bankructwa i wszędzie potrzeba Ewangelii. Wszędzie tam po prostu trzeba zachęty i to jest wystarczający grunt i wystarczający powód, żeby pójść. Kiedy Mojżesz pytał Boga, a dlaczego ja mam iść? I co ja mam mi powiedzieć? I Bóg powiedział, w nowym przykładzie to jest, bo ja jestem i to jest powód. Bo ja jestem i to jest powód. Jeżeli ja to zrozumiem, że we mnie jest Bóg, który jestem, to jest powód. I to jest taka nasza główna strategia ewangelizacyjna, ale taka, którą chcemy wykorzystywać, czyli podobnie jak w Warszawie, jak w dużym mieście i jak w małym, relacje. Mamy mnóstwo znajomych. Dzisiejszy świat jest po prostu przeniknięty komunikatorami, Facebookami, Messengerami, po prostu tego wszystkiego używamy. Codziennie jest rozsyłane do wszystkich naszych znajomych fragment słowa. Wysyłają ludzie łapki, serduszka, cieszą się, komentują. To daje nam po prostu dotarcie. Praktycznie w ostatnich tygodniach to nie ma dnia, żeby do naszej grupy messengerowej ktoś tam się nie dołączał i nie obserwował i nie stawał się po części uczniem Jezusa i konsumentem słowa. Jak funkcjonujemy jako społeczność, bo prowadzimy już zbór od 3 lat. Wiecie, pierwszy rok był kompletnie zwariowany, organizowaliśmy się. Drugi rok, rok pandemii, świetnie, wszystko pod górę. Ale takie, mamy taką świadomość, jak się wybierasz na szczyt, zawsze będziesz miał pod górę. I mamy to zakodowane. Jak się wybierasz na szczyt, zawsze będziesz miał pod górę. I to nas nie przeraża. Wykorzystujemy tą naszą Bydgoszcz. Bardzo przyjazny jest okres wakacji, kiedy wydaje się, że wiele akcji spowalnia. Nie robimy żadnych akcji ewangelizacyjnych typu, wiecie, koncerty i takie rzeczy, ale jest w Bydgoszczy coś takiego jak bydgoski tramwaj wodny. Taki wycieczkowiec po naszej rzece. I Asia, to nasza urocza siostra, ma taką koszulkę z 4 znaczkami z tej The Four. I Asia w tej koszulce wsiada na tramwaj, a my niechcąc ją podpytujemy, co to znaczy. A reszta się przysłuchuje, chcąc czy nie chcąc. I już. I to jest takie bardzo, bardzo proste narzędzie. Wiecie, my się specjalnie nie musimy wyścigać, nie musimy się krępować, coś tam, bo ludzie po prostu chcą czy nie chcą, po prostu przysłuchują się i słyszą Ewangelię. Tak to działa. A co myślimy o cechach ucznia? Przede wszystkim gotowy do poświęceń. No musisz, po prostu jak ci się nie chce jechać do Olesna, to zostań tam, gdzie jesteś. Jak ci się nie chce jechać na jakąś konferencję wzrostową, jak ci się nie chce przeczytać książkę, to przychodź, okej. Ale tym, którzy chcą po prostu więcej, musimy przygotować przestrzeń, musimy dostarczyć literaturę, musimy po prostu dać mu narzędzia. Każdemu, kto gotowy jest do poświęcenia swojego czasu, do osobistej inwestycji. Dobry uczeń absolutnie ufa swojemu mistrzowi. To nie chodzi o to, że ufa swojemu pastorowi. Sławkowi możecie ufać. Znaczy, na tyle cię nie znam, żeby cię ufać. Żeby ci ufać. A ja siebie na tyle znam, że się zastanówcie. Ale dobry uczeń ufa swojemu mistrzowi, ufa Jezusowi i chce chodzić w kurzu swojego mistrza. Zawsze jest pokryty kurzem swojego mistrza. Zawsze podąża za Jezusem, kocha go bezwarunkowo. i jest w tej swojej miłości bardzo, bardzo cierpliwy. Po to, żeby się uczyć, po to, żeby wzrastać, po to, żeby w końcu, koniec końców stać się, tak długo się uczy, aż zacznie innych uczyć. Jest zdeterminowany. I teraz jeszcze Asia mi tu powiedziała, ja to zapisałem, ale nie wiem, co to znaczy, że kuloodporny. A działamy w zespole, więc to coś ustaliliśmy.
Nie byłam przygotowana do tego. Kuloodporny, to znaczy ja to powiedziałam z takiego własnego doświadczenia, ponieważ jestem osobą bardzo relacyjną i po prostu wszystkich takich ludzi, to znaczy tak, powiem świadectwo. Ja kiedyś modliłam się o to, żeby Bóg nauczył mnie kochać ludzi tak, jak On ich kocha. Żeby On mi pokazał, jak to jest. I to była taka modlitwa z postem powiązana i każdy u nas w kościele o tym wie, że ja się nie spodziewałam takiej odpowiedzi, że kiedy szłam ulicami miasta i widziałam bezdomnych ludzi, to widziałam w tych bezdomnych ludzi moje własne dzieci. Widziałam mojego Adama, widziałam dziewczynkę na wózku, widziałam Oliwię i po prostu to mnie tak dotknęło, że po prostu ja poczułam, że w każdym z tych cierpiących ludzi Bóg widzi swoje dziecko. I po prostu ja jestem Bogu wdzięczna za to, że mi to w taki sposób pokazał. I w kościele też kocham wszystkich ludzi bez względu na różne rzeczy, ale wiecie sami pewnie z własnego doświadczenia, że poświęcacie czasami ludziom dużo czasu, wkładacie w to swoją całą energię, ale też angażujecie się emocjonalnie. Po prostu kochacie tych ludzi i czasami zdarza się, że ta osoba po prostu ciebie zrani. Potrafi ci zrobić taką rzecz, której się nigdy nie spodziewasz. I wtedy musimy być kuloodporni, żeby pomimo tych strzałów, czasami oni sami nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje, że nagle z najlepszego przyjaciela stajesz się wrogiem. I trzeba być po prostu kuloodpornym. Trzeba to cię nie zabije. Ta kula cię nie zabije. Ona może, ty możesz ją poczuć, ale po prostu musimy być odporni na to, że może tak być. Nie każdy, komu ty okażesz uczucie, kogo ty pokochasz, będzie kochał całe życie ciebie. Ale ty z tego nie rezygnuj. Nie warto.
Super. Jest jeszcze między nami Agnieszka. Zarówno Asia, jak i Agnieszka są dla mnie ogromną, ogromną zachętą z jednego bardzo ważnego powodu, jako uczniowie Jezusa. Bardzo szanują autorytety. Bardzo szanują. Naprawdę, wiecie, kiedy my jako zespół coś ustalamy, to są strażnicy konstytucji. Po prostu, ale żeśmy tak ustalili. I to bardzo mi pomaga.
Słuchajcie, będziemy już kończyć, bo za 15 minut jest piąta, więc zostawiamy już to. Tylko króciutko przedstawię. Bardzo się cieszę za te wszystkie prezentacje. One są cenne. Możecie je sobie doprecyzować w swoich zespołach. Ja tylko przeczytam tych 6 takich podstawowych cech według DCPI, które my tutaj ze Sławkiem przerabialiśmy. To pierwsze podstawy możecie sobie zapisać. To jest dla was, dla informacji. Co wy z tym zrobicie, to już jest dla was, ale pierwsze właśnie to, co żeśmy poruszali. Tożsamość oparta na Bogu, a nie na funkcji czy służbie w Kościele. Czyli tożsamość, kim jest Bóg, kim ja jestem w Bogu. Druga, bardzo ważna, to jest to, co Sławek tu wspomniał, umie siebie sam karmić, czyli umie siebie sam karmić, to jest druga cecha dojrzałego ucznia Jezusa. Trzecia, ma zdrowe relacje z ludźmi w kościele, jak i poza kościołem. Bardzo ważna rzecz, czyli kocha ludzi w kościele, jak i poza kościołem. Tutaj kolejna rzecz bardzo ważna, czwarta. Zna DNA kościoła, lokalnego kościoła, wypełnia wizję lokalnego kościoła, tak? Czyli jest zakorzeniony, dojrzały uczeń Jezusa nie jest niezależny, jest zakorzeniony w lokalnym kościele, rozumie, jak funkcjonuje Królestwo Boże, jak funkcjonuje kościół lokalny. Piąta rzecz, zna swoje powołanie i swoje duchowe dary, czyli na tyle odkrył do czego go Bóg powołuje, czyli wie, w jaki sposób Bóg go chce używać i ma świadomość swoich duchowych obdarowań, tak? I według nich funkcjonuje w Kościele, według nich służy w Kościele. I szósta, ta ostatnia rzecz, o której już było wspomniane wcześniej, czyni innych uczniami zgodnie ze swoimi darami i zgodnie ze swoim powołaniem. To jest takich sześć podstawowych cech dojrzałego ucznia Jezusa i tego wam życzę, żebyście tych wszystkich ludzi, których pozyskacie, doprowadzili do tego miejsca. Jeszcze raz przeczytam króciutko. Pierwsza, tożsamość oparta na Bogu, a nie na funkcji. Druga, umie siebie sam karmić duchowo. Kolejna, ma zdrowe relacje z ludźmi spoza Kościoła i w Kościele, czyli kocha ludzi. Kolejne, zna i wypełnia wizję lokalnego Kościoła, czyli DNA Kościoła i rozumie, jak funkcjonuje Królestwo Boże. Piąta rzecz to jest, zna swoje powołanie i dary duchowe. I szósta, czyni innych uczniami zgodnie ze swoimi obdarowaniami czy powołaniem. I to jest właśnie takich sześć podstawowych cech dojrzałego ucznia Jezusa. Amen. Słuchajcie, zostawiam już tutaj ostatnie minuty pastorowi.
Rurki mnie wykończą. Żebyś wiedział. Dobrze, kochani. Czekajcie na zadanie domowe, które dostaniecie na SMS-a. Niespodzianka. Musieli wysłać to zadanie domowe mailem. Kto wyśle, to jest szansa na kurs wolności w Chrystusie. Znaczy, no jest szansa, tak? Trzeba to rozważyć. Tak generalnie to działajmy tam, gdzie jesteśmy. Czasy są, jakie są. A wydaje się, że ewangelizacja indywidualna to jest ciągle coś, co działa najlepiej. Nie wiem, jak to wygląda w waszych miastach z przychodzeniem ludzi do kościoła. Jest różnie, tak? Niektórzy się ciągle boją, ale nasz rząd już ogłosił, jest koniec pandemii, także... Proszę? No to tak po cichutku. Adam, już nie ma wiele zakażeń, 30 tysięcy. Tak poważnie to działajmy. Działajmy. Pomodlimy się teraz tak ogólnie, aby Bóg was prowadził, aby Bóg wam dawał mądrość, kreatywność. Dostaniecie po prostu zadanie domowe w tym tygodniu z celami. Konkretnie będziecie musieli się mocno sprecyzować, co ma być, jak ma być i jak to ma funkcjonować. Nie wszyscy z was mieliście możliwość się też wypowiedzieć. Także pomódlmy się o to, aby to był taki czas. Spotykamy się w kwietniu. Macie zapisane terminy? Wtedy będzie Paul Bartlett. Naprawdę warto. Naprawdę warto. To będzie taki czas, który może was wystrzelić w kosmos. Proszę. Z Wollongong. Z Australii. Naprawdę ta miejscowość się nazywa Wollongong. Nigdy nie wiadomo, ile tam jest L i U. Znaczy O. Dobra, pomódlmy się. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to wszystko, co miało miejsce. Panie Jezu, my nie spotykamy się tutaj, Duchu Święty, aby się bawić, ale spotykamy się tutaj, abyś nas wyposażał, abyś mówił do nas, abyś poszerzał nasze myślenie i modlę się, Duchu Święty. Modlę się, Duchu Święty. Niech przyjdzie, Boże, Twoja łaska, Twoje błogosławieństwo. Panie, bądź uwielbiony. Panie, błogosław to, co robimy. Modlimy się, Panie, aby powstawały kościoły. My dziękujemy Ci, Duchu Święty, za to, co czynisz. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo. Królu, bądź uwielbiony i błogosławiony. Królu, bądź uwielbiony, błogosławiony i wywyższony. Dzięki Ci, Panie Jezu. Bądź uwielbiony, święty Królu. Błogosław. Dzięki Ci, Panie Jezu. I chciałbym jeszcze zaprosić tutaj Andrzeja, Jurka i Mirka, jakbyście tutaj stanęli, bo może nie każdy was zakodował i widział. Możecie z nas skorzystać. Okej? Znaczy możecie zawsze zadzwonić, pogadać, spytać. Mirek jest ekspertem od wszystkiego, tak? To jest właśnie postkomunistyczny produkt i to nie jest hydraulik od ubikacji, to jest hydraulik od wszystkiego. On generalnie wie wszystko, tak? No, jak czegoś nie wie, to tak się dowie. To tego nie ma. Jurek jest człowiekiem, który mieszka w Pabianicach. Jest bardzo apostolskim człowiekiem, bardzo apostolskim. Prowadzi kościół w Pabianicach i to, co robi w Łodzi teraz, otwierając tą kawiarnię, naprawdę ta kawiarnia to jest sztos. Warszawka tam przyjechała i robiła zdjęcia. Świetna kawiarnia, ale jest to duże wyzwanie. Ale to jest człowiek, który dobrze czuje się w miastach 50-60-tysięcznych. Zobaczymy, może będziesz też ekspertem od Łodzi. To się okaże, ale jest człowiekiem niezwykle odważnym i wchodzi w pewne rzeczy. To jest człowiek, który na pewno rozciągnie twoje myślenie. Andrzej Urgacz jest człowiekiem, który bardzo dobrze się czuje w małym mieście, okay? Takim jak Wołczyn, który liczy 6 tysięcy. A jeśli byś coś budował, miał tego typu historię, to on też. No ja generalnie, ja jestem, kto z was pamięta, kto... Zarąbisty. Jestem zarąbisty, ale kto z was pamięta taki numer 926? Była zegarynka. Były kiedyś automaty, nie było kiedyś komórek, był taki czas. Były takie automaty, jak chciałeś się dowiedzieć, która jest godzina, brałeś telefon i naciskałeś 926. Tak? Ktoś pamięta? No. No, ty to wiesz, ty byłeś przed zegarynką. Jak zadzwonisz do mnie i przedstawisz mi swoje wyzwanie i swój problem, tak, to ja cię mogę przekierować, kto zrobi, bo moja zarąbistość nie masz. Nie. Jak zrobisz wolność w Chrystusie, to stwierdzisz, że jesteś zarąbisty. Nie, że jesteś, po prostu wiesz, że jesteś kimś naprawdę niezwykłym w Bożych oczach. I tak trzeba żyć. Amen? Nie jesteś ogonem, jesteś głową. Tak Biblia mówi. Pamiętaj, jesteś zarąbisty.
Co mamy robić? Tak stoimy, tak czujemy się.
Możecie z nich korzystać. Rozumiecie? Co ja wam chciałem pokazać? Dzwonicie do mnie, tak? Mówicie, że macie taki problem. No to ja już myślę i przekierowuję was do odpowiednich tam tutaj służb specjalnych. Okej? Okay? Tak? Rozumiecie? Wiecie, o co chodzi? Tak? No. Aha, jest jeszcze Mirek, jest jeszcze klekot, ale za niemogło biedactwo i go nie ma z nami. Jakbyście potrzebowali takiego rozruchu w dużym mieście, to pastor Mirek Klekot potrafi rozruszać wszystko. Ostatnio był na cmentarzu i rozruszał wszystko. Nie, tak żartuję, bo Mirek Klekot też jest jakby częścią tego, ale go tutaj nie ma z nami. Generalnie coś potrzebujecie, dzwońcie, ja was jakoś tam przekieruję. Niech was Bóg błogosławi, widzimy się w kwietniu, pod koniec kwietnia. Do zobaczenia, dzięki, że byliście i do zobaczenia. Hej, hej.